zmieniał, Panie. On nas dotykał, żeby On też do nas mówił, żeby On nas karmił swoim słowem. W imieniu Jezusa o to dzisiaj prosimy. Amen. Apostoł Paweł w liście do Kolosan takie słowa kieruje do tych ludzi tam w Kolosach. A wierzymy bardzo, że to są słowa inspirowane przez samego Boga i te słowa też mają znaczenie dzisiaj dla nas. Brzmi to tak. Jako wybrańcy Boży, pozwólcie, że się zatrzymam w tym momencie. Apostoł Paweł użył tutaj słowa, które można by było tak tutaj odczytać. To jest słowo eklesja. Eklesja właściwie jest pochodnym od tego słowa, które tutaj zostało użyte, bo tutaj to zostało użyte w formie czasownikowej. W Nowym Testamencie właściwie nie ma słowa tego, które my dzisiaj mamy w języku polskim i tak jak ono funkcjonuje w języku polskim, kościół. Ale jest słowo właśnie eklesja, co znaczy zgromadzenie. Ci zwołani na zgromadzenie, zwołani przez Boga. I to dokładnie właśnie o Kościele jest mowa. Kościół Boży, jako Kościół Boży, święci, umiłowani, obleczcie się w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, uprzejmość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś miałby zarzut przeciw drugiemu. Tak jak Pan darował wam, tak i wy czyńcie. Nade wszystko zaś obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Chrystusa niech panuje w waszych sercach, bo do Niego zostaliście powołani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, a z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich psalmami, hymnami i natchnionymi pieśniami, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Bogu. I wszystko, czego dokonalibyście słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Ta nasza piosenka życia, według słów apostoła, powinna się byłaby składać z kilku tonacji, nutek, nazwijcie to jak chcecie. I pierwsza tonacja, która powinna się zadomowić w naszym sercu, aby grać dobrą taką pieśń, to jest dobroć. Bo tutaj apostoł Paweł używa taki cały szereg słów. Mówi o współczuciu, pokorze, uprzejmości, cierpliwości. Ale gdy spotykacie takiego człowieka, który jest pełen współczucia, który jest pełen pokory, pełen uprzejmości, pełen cierpliwości, to macie wrażenie, że spotkaliście jakiego człowieka? Dobrego człowieka, prawda? Jest w tych rzeczach jakaś dobroć. Szczególnie wtedy, gdy na przykład my jesteśmy w jakimś takim rozbiciu i potrzebujemy na przykład, żeby ktoś nam okazał współczucie. Albo żeby ktoś nam okazał trochę więcej cierpliwości. Gdzieś tam jakieś wszystkie już terminy minęły, wszyscy nas tylko poganiają, a spotykamy w końcu osobę, która jest cierpliwa. Mówię, słuchaj, z tym się nie spieszy. Z tym poczekamy. To możemy zrobić jeszcze później. Nagle to tak, jak gdyby ktoś miał niesamowite, dobre słowo dla nas. To jest to. Pan Bóg chce, żebyśmy grali tą piosenkę dobrocią. Żebyśmy byli ludźmi dobroci. I co ciekawego, to Pan Bóg nie chce, żebyśmy do tej... Bo to tak jest, że jest jakaś nutka, to może przy niej pojawić się, przy tej nutce, coś, co tą nutkę sfałszuje. Tak... Jako ludzie mamy taką... Ja tam na muzyce się za bardzo nie znam, ale są te melodii takie tony, które dokładnie oddają pewien nastrój w muzyce, a są też i te takie trochę fałszywe, które nie brzmią tak, jak powinny, nie brzmią przy tych innych tonach we właściwy sposób. I tym tonem, który bardzo często świat stara się włożyć w nasze serce, żeby on też brzmiał przy tej okazji, jest taki ton, który powoduje, że tak widzimy na ten świat w takich dwóch kategoriach, w ogóle ludzi w dwóch kategoriach. Mianowicie widzimy ludzi, że jedni zasługują na dobro, a drudzy w ogóle nie. I w związku z tym w naszym sercu co chwila odzywa się ten trochę fałszywy ton, który mówi nam, ale on nie zasługuje, ale ona nie zasługuje, ale nie warto jest. A mimo, że to jest słowo skierowane do Kościoła, to apostoł Paweł tym słowem wcale nie mówi nam, że mamy czynić dobrze tylko dla tych, którzy są nam bliscy. Ale gdybyśmy zajrzeli sobie do 12 rozdziału listu do Rzymian, to byśmy tam odkryli takie słowo, które mówi nam, jak nie fałszować tej nutki. Słuchajcie, 17 wiersz 12 rozdziału. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. O, nie ma takiej kategorii ludzi, wobec których mielibyśmy pełne przyzwolenie na to, żeby im coś takiego tam zrobić z tej fałszywej nutki coś. I dalej. Wobec wszystkich ludzi troszcie się o to, co jest dobre. O to, co jest dobre. Starajmy się o to, co jest dobre. To jest ta pierwsza tonacja, pierwsza nuta, na jaką zwraca uwagę apostoł Paweł mówiąc o tej piosence naszego życia w liście do Kolosan. Druga rzecz, o jakiej apostoł Paweł wspomina, o której mówi, to co? To jest to, że mamy być ludźmi, którzy mają w sercu nosić cały czas taką nutę, która nazywa się przebaczeniem. Mamy być ludźmi gotowymi przebaczać. I ja tak starałem się zobaczyć, jak wygląda to słowo przebaczać i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. Jest ciekawa rzecz, że w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie, słowo przebaczać i rozumienie słowa przebaczać odnosi się przede wszystkim do osoby Boga. Gdybyśmy zajrzeli chociażby do Psalmu 130, Psalm 130 i wiersz 4 mówi tak. Ty jednak, co robisz? Udzielasz przebaczenia. To jest słowo o Bogu. Udzielasz przebaczenia, aby odczuwano przed tobą bojaźń. Niesamowite słowo. Bojaźń Bożą, czyli taki szacunek dla Boga, taką cześć dla Boga, odczuwamy w swoim życiu wtedy, gdy doświadczamy prawdziwego, autentycznego przebaczenia od Boga. I zauważcie, że to w Starym Testamencie już psalmista to odkrył. On chodził w świadomości tego. Ale tak jak mówię, Stary Testament koncentruje się na przebaczeniu jako domenie Pana Boga. Pan Bóg przebacza. Ale w Nowym Testamencie następuje niesamowita zmiana. Bo w Nowym Testamencie tak jak gdyby Pan Bóg powołuje znowu eklesja, tą grupę ludzi, w których serca wkłada przebaczenie. I Zauważcie, że nawet w tym urywku, urywku z listu Kolosan, który czytamy, jest napisane, że jak Pan darował wam, tak i wyczyńcie. Czyli w Nowym Testamencie jest grupa ludzi, która jest zdolna do imitowania, naśladowania Pana Boga, jeśli chodzi o granie na tej nucie przebaczenia. Jesteśmy przez Boga uzdolnieni do tego, żeby to przebaczenie roznosić po świecie. I oczywiście czasami znowu tutaj pojawia się taka fałszywa nuta. I ta fałszywa nuta polega na tym, że my jesteśmy gotowi przebaczyć tylko wtedy, gdy ktoś nas poprosi o przebaczenie. Ale w tym momencie natychmiast powinniśmy sobie przypomnieć Ewangelię Mateusza, Ewangelię Mateusza, 6 rozdział i 2 wiersze, 14 i 15. Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, to i wam przebaczy Ojciec, wasz Ojciec, który jest w niebie. Jeśli nie przebaczycie ludziom i wasz Ojciec nie przebaczy wam przewinień. Przebaczenie jest czymś bardzo specyficznym. Ono jest tak, ono ma tą zależność wzajemną, taką zwrotną, że nasze przebaczenie działa w kierunku Boga i Boże przebaczenie działa w kierunku nas. To Pan Bóg przez swoje przebaczenie nauczył nas przebaczać, ale teraz czyni nas odpowiedzialnymi za to, abyśmy korzystali z tego i przebaczali, bo wtedy On może nam przebaczać. Bo wtedy Jego przebaczenie płynie coraz bardziej do naszego życia. Więc ten świat chce nam powiedzieć, że z przebaczeniem można przesadzić, ale Boża prawda jest taka, że z przebaczeniem nigdy za dużo przebaczenia. Nigdy nie można przesadzić z przebaczeniem. W końcu następna nutka. O, ja nie to kazanie czytam. Ale to... Następna nutka, która się pojawia w tej piosence, o której mówi Paweł. Następna nutka to jest jaka? Miłość. Jesteśmy powołani do czego? Do tego, aby oblec się w miłość, która jest więzią doskonałości. I apostoł Paweł używa tutaj pewnego obrazu. Mówi, że jeśli chodzi o tą miłość, to mamy być wystrojeni w miłość. Że ta miłość pozwala nam być tak ubranymi, że wtedy jesteśmy, może tak trochę jakoś to tłumacząc czy interpretując w taki bardziej przystępny sposób, że jesteśmy doskonale w swoim miejscu. Pamiętacie taką przypowieść jedną o weselu, kiedyś Pan Jezus mówił. I Pan Jezus mówi o tym, że odbywa się wesele, są zaproszeni ludzie, ci zaproszeni ludzie nie przychodzą, w związku z tym na to wesele w końcu trafiają różni tacy, po których byśmy się nie spodziewali, że oni będą na tym weselu. I przychodzi w końcu, wesele ma się już zacząć i wchodzi ten, który jest gospodarzem tego wesela, który właściwie decydował o tym, kto tam miał się znaleźć. I wśród wszystkich zebranych zauważa jedną osobę i mówi, nie pasujesz. Dlaczego? Dlatego, że nie miał szaty weselnej. Że nie był ubrany tak, jak powinien być ubrany. I apostoł Paweł mówi nam, słuchajcie, tym, co powinniśmy być ubrani, jest to miłość. I ja do znudzenia niestety, przepraszam, że za każdym razem, gdy jest mowa o miłości, to ja to powtarzam, że tutaj chodzi oczywiście o tę miłość, którą definiuje Nowy Testament, agapę, która znaczy, że patrzymy, czy mamy zdolność do takiego spojrzenia na innych, do takiego rozumienia innych, ich sytuacji, że w każdej osobie, na którą patrzymy, widzimy, że ona jest cenna i wartościowa. Że to jest ktoś, kto jest niesamowicie cenny i niesamowicie wiele wart. I nawet wtedy, gdy w oczach innych ta osoba jest pogardzana, jest jakoś uważana za byle kogo, za kogoś, za jakiegoś wyrzutka, to my mamy takie spojrzenie. I bardzo mi przypomina to taką sytuację z życia Davida Wilkersona. On to opisuje w tej swojej słynnej książce Krzyż i sztylet. Jak pewnego razu późno wieczorem siedział i czytał czasopismo. Był jakiś tygodnik amerykański, Newsweek czy Life, i tam w tym tygodniku akurat był reportaż z sądu. I w tym reportażu z sądu była przedstawiona historia gangu, ludzi z gangu nowojorskiego, nastolatków. Nastolatkowie, młodzi ludzie, tacy w wieku od tam 15 do 20 lat, może 20 kilku, zorganizowani w gang i w zasadzie nie znali innego życia, jak tylko przestępczość. I było zdjęcie, jak są prowadzeni w kajdankach na salę rozpraw. Zdjęć z sali rozpraw nie mogło być. To jest amerykański. Mogli tylko, gdy szli, było zdjęcie i później już artysta to rysował, taki jakiś szkic, bo to jest takie prawo amerykańskie. Nie wolno zdjęć robić na sali rozpraw. I gdy Dawid patrzył na te zdjęcia i później te obrazki młodych ludzi, tych 15, 16, 18 latków, to mówi, że taka miłość, pisze, taka miłość na niego przyszła. Zobaczył, jak cenni, jak wartościowi są ci młodzi ludzie, a z drugiej strony, jak są niszczeni przez to, co szatan im podsunął, że powiedział, nie, ja nie mogę tak spokojnie wobec tego przejść. I prawie, że następnego dnia wyruszył w swoją drogę do Nowego Jorku. Oczywiście skończyła się małą katastrofą, bo prawie, że sędzia go aresztował za to, co on w sądzie chciał zrobić. Bo w sądzie chciał w trakcie tej rozprawy coś tam interweniować na rzecz tych młodych ludzi. I sędzia bardzo się zdenerwował i go z tego sądu pogoniono. Ale to, że go pogoniono z tego sądu, to, że ktoś tam mu pstryknął zdjęcia, że on zakłócił rozprawę, spowodowało, że on miał wejście do gangów Nowego Jorku. I zaczęła się jego służba. I zaczęła się służba wśród wyrzutków i narkomanów. Wśród tych, których inni oceniali jako niewartych, jako zupełnie beznadziejnych. Ale on zobaczył w nich poprzez miłość kogoś, kto jest pełen wartości i kto jest niesamowicie cenny. I właściwie poświęcił wiele lat swojego życia po to, żeby tych ludzi ratować. I tą nutką, na której mamy grać, jest nutka tego, że jesteśmy tymi, którzy widzą wszystkich kogoś wartościowego. Pod tym względem nie ma gorszych, nie ma lepszych. Widzimy wszystkich jako kogoś, kto jest niesamowicie cenny i niesamowicie wartościowy. Następny punkt, Następna nuta bardzo mi przypomina o mojej siostrze. A to dlatego, że to jest to słowo greckie, od którego pochodzi imię mojej siostry. Moja siostra ma na imię Irena, a greckie słowo w tym momencie to jest Irene. Ale to słowo, które bardziej będziecie rozumieć i będziecie pamiętać, to jest hebrajskie słowo na opisanie tego pojęcia. Na pewno wszyscy tutaj wiecie, albo większość z nas wie doskonale, co znaczy słowo szalom. Kto był w Izraelu? Nie byłem, ale słyszałem, że tak jest. No, bardzo popularne jest to, że ludzie do siebie nawzajem gdzieś tam mówią szalom, szalom. Co znaczy pokój, pokój. I pozdrawiają się pokojem. I Paweł mówi, tą rzeczą, którą mamy, na której macie grać, jest pokój, który będzie panował w was. Tak jest. Ten świat stara się wrzucić w nas też takie przekonanie i to jest powodem tego, że później fałszujemy tą nutę. Wrzucić w nas takie przekonanie, które brzmi mniej więcej w ten sposób, że żeby żyć, trzeba mieć wroga. Żeby być pobudzony do działania, żeby mieć tą adrenalinę działania, to musimy mieć jakiegoś nieprzyjaciela. To musimy kogoś zwalczać. I ludzie bardzo często w swoim sercu ustanawiają kogoś, na kim się koncentrują i to im pomaga, to ich napędza do działania. Ale tak naprawdę rzeczą, która napędza nas do działania jest to, jest agape, jest miłość. To jest ten prawdziwy napęd w naszym życiu. Natomiast jeśli chodzi o to, żeby traktować innych, to chcemy traktować ich spokojem. Chcemy widzieć w nich kogoś, kto bardzo też potrzebuje pokoju. To bardzo potrzebuje tego, aby być w pokoju z Bogiem, aby przestać się zmagać z tą wieczną jakąś taką walką pozorów wobec Pana Boga i kto potrzebuje tego, żeby doznać prawdziwego pokoju wobec Boga. I w końcu ostatnia nutka, o jakiej mówi tutaj autor Paweł powiada tak, że mamy mieć w naszych sercach taką nutę, która nazywa się jak? Mądrość. Mądrość. I ta mądrość będzie powodować, że my wiemy, jak to słowo ma działać w naszym życiu. Jak to słowo od Pana Boga może przynosić pocieszenie, może przynosić w naszym życiu te obietnice, których potrzebujemy. Potrzebujemy mądrości. I pozwólcie, że jeden taki obraz i druga taka prawda, którą Salomon odkrył. Pierwsza rzecz to jest obraz, czy historia, która jest zawarta w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich. Pozwólcie, że opiszę najpierw to wydarzenie, bo to jest w pewnym kontekście. 5 rozdział zaczyna się od pewnych wydarzeń w gronie uczniów. Potem jest ta sytuacja, gdzie opisane jest, jak Pan Bóg uzdrawia wielu ludzi, którzy są chorzy przez służbę apostołów. I gdy to się wzmaga, to w końcu apostołowie zostają uwięzieni. I w czasie, gdy są uwięzieni, zbiera się Rada Świątyni, Sanhedryn, czyli Rada Świątyni, i naradzają się, co mają zrobić, co trzeba by było zrobić. Przesłuchali apostołów i to przesłuchanie niewiele im pomogło, tylko ich jeszcze bardziej rozgniewali. I od 33 wiersza czytamy, jak rozmawiają ze sobą. Są zagniewani, chcą zabić apostołów. I od 34 wiersza czytajmy. Wstał jednak spośród nich członków Sanhedrynu pewien faryzeusz o imieniu Gamaliel. Później się pojawia w Dziejach Apostolskich jako ten, który był nauczycielem Pawła. Poważany przez cały lud nauczyciel prawa. I polecił na chwilę wyprowadzić apostołów na zewnątrz. Rozmawiają sami teraz tam Sanhedryn. Następnie powiedział: Izraelici, zastanówcie się dobrze, co chcecie zrobić z tymi ludźmi. Niedawno bowiem wystąpił Teudas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego 400 ludzi. Gdy został zabity, wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Ale i on zginął i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Dlatego mówię wam teraz, odstąpcie od tych ludzi i uwolnijcie ich. Jeżeli bowiem jest to wymysł czy dzieło czysto ludzkie, rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście pochodzi od Boga, nie zdołacie ich zniszczyć. Może przy tym się okazać, że walczycie z Bogiem. Ten człowiek miał mądrość, która była bardzo potrzebna w czasie kryzysu. Oczywiście ta historia nie kończy się na tym, bo ci ludzie, właśnie faryzeusze i ta rada, bardzo potrzebowali tego, żeby kogoś skazać jako tego, z którym należy walczyć. Nie byli ludźmi pokoju, ale Gamaliel jak człowiek pokoju postąpił i powiedział co? Powiedział mądre słowo w czasie kryzysu. I mądrość objawia się tym, że w kryzysowym czasie mamy coś, co jest słowem czy objawieniem, którego bardzo wszyscy potrzebujemy. Czy bardzo ktoś potrzebuje, kto jest w tym kryzysie. I mądrość przeważnie objawia się w tym, co mówimy. Czasami, chociaż dużo rzadziej, objawia się w tym, kiedy nie zabieramy głosu. Bo to czasami jest tak, jak mówi Księga Przysłów. Który 17 rozdział. Przepraszam. Żebym cię nie pomylił. Tak, 17 rozdział i 28 wiersz. Tam są takie bardzo mądre słowa Salomona. I te mądre słowa Salomona brzmią w ten sposób. Nawet głupca, gdy milczy, uznaje się za mądrego. Gdy zamyka usta, za rozsądnego. Dopóki ktoś nic nie powie, nie wiadomo, czy w jego sercu jest ta nuta mądrości, czy jest ta nuta, która fałszuje mądrość. Dopóki nie... I czasami warto jest nic nie mówić. Z tego powodu, że są sytuacje, w których możemy nie mieć nic do powiedzenia. Są sytuacje, są takie okoliczności, które powodują, należy się bardzo bać ludzi, którzy mają zawsze dobre rady, którzy mają w każdej sytuacji coś do powiedzenia, bo istnieje duża możliwość, że ta ich mądrość, nuta mądrości nie jest do końca tą mądrością, o którą chodzi. Ale naprawdę mądre osoby, te, które mają mądrość od Pana Boga, to te, które w czasie kryzysu są tymi, które przynoszą właściwą radę, właściwe słowo. I ostatnia nuta, na której mamy grać. Zauważcie, że wszystko to Paweł podsumowuje i mówi, że wszystko ma się to dziać. Jak to się ma dziać? Wszystko, czego dokonalibyście słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Czyli musi też być w tym nuta wywyższenia i wdzięczności dla naszego Boga. Jeśli w naszym życiu ta nuta to jest nuta pochwały dla samego siebie, to nie jest nuta, o którą Panu Bogu chodzi. Więc Pan Bóg chce, żebyśmy śpiewali pieśń życia. I ta pieśń życia ma być złożona z dobroci, z miłości, z pokoju. Ma być też pełna przebaczenia. Ma być też pełna mądrości i chwały dla Boga. Bo to zazwyczaj nasze gitary mają 6 nutek, 6 strun. To tak dzisiaj muzycznie. I Pan Bóg zachęca nas wszystkich do tego, żebyśmy byli ludźmi dobrej pieśni. On nam chce włożyć w serca dobrą pieśń. Ale zauważcie, że to wszystko ma być w naszym sercu. I to z naszego serca ma wypływać ta pieśń. I ma wypływać i to przebaczenie, i ten pokój, miłość. To wszystko, o czym mówiliśmy. Słuchajcie, i tak byliście bardzo cierpliwi. Przy tym upale ja nie wiem, czy ja bym tak długo wytrzymał. Powstańcie do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci za to, że w naszym życiu chcesz, abyśmy śpiewali Ci pieśń. Chcesz, aby nasze życie stało się pieśnią. Panie, chcesz, abyśmy nawzajem sobie śpiewali pieśń. Pomóż nam. Panie, tak sami z siebie nie jesteśmy zdolni do tego. Ale to przez Twojego Ducha Świętego, przez to, co On rozlewa w naszych sercach, przez to stajemy się do tego zdolni. W imieniu Jezusa dziękujemy Ci dzisiaj za to. Amen. Amen. Nasze spotkanie dzisiaj jest zakończone.